czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, urlopowo, ale i w pracy. W piątek, 17 sierpnia, witamy Aleksandra Mazur-Woroniecka, Sławek Orlik, Patrycja Zielonka i Janusz Wilczyński. Numery telefonów? 510-37-36 to jest do studia i czujny 510-37-32. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Dzisiaj w naszej audycji nie zabraknie soli ziemi, jeżeli chodzi właśnie o czas reakcji, czyli komentarzy i telefonów od naszych słuchaczy w różnych sprawach, między innymi dotyczących tych tematów, które poruszył Krzysztof Kukliński i Przemek Szymańczyk w ostatnich dniach, ale będą także nowe sprawy i nowe tematy, a także sugestie tych tematów. Jednak rzeczywiście, tak jak mówiła Anna Rabska-Szmajdzińska w wiadomościach, najważniejszy temat będzie dotyczył ekranów akustycznych. Kilka dni temu gościliśmy na naszej antenie Mateusza Grzeszczuka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który mówił m.in. o tym, że obywatele, którzy uważają, że taki ekran gdzieś należałoby przy drodze krajowej czy autostradzie postawić, mogą napisać pismo do Generalnej Dyrekcji. Będzie ono rozpatrywane. No, mówił także o wnioskach składanych do marszałka. My natomiast dzisiaj porozmawiamy z ekspertem od hałasu, który powie, czy rzeczywiście obywatel, zwykły człowiek ma w pojedynkę, czy może też w grupie sąsiedzkiej szansę na to, żeby wymóc na odpowiednich władzach, na administratorach drogi to, żeby taki ekran akustyczny postawić. Ale będzie także inny temat dotyczący naszych braci mniejszych. Nie jestem śmieciem. Nie wyrzucaj przyjaciela na wakacje. To akcja jednej z fundacji, która mówi o tym, żebyśmy zwierzaków nie traktowali jak rzeczy. No właśnie, w drugiej części naszej audycji rozmowa z przedstawicielką schroniska dla zwierząt w Szczecinie. Zapytamy, czy może jest lepiej niż w poprzednich latach. Czy może mniej zwierzaków trafia w te wakacje do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. To nasz plan minimum, bo tak jak powiedziałem, jest wiele innych tematów, są sugestie od naszych słuchaczy i są oczywiście zdjęcia. Już teraz zapraszam, Sławek Orlik wrzucił je na stronę internetową. Można na przykład zobaczyć stan ścieżki rowerowej pomiędzy Głębokim a Pilchowem wzdłuż ulic Wojska Polskiego i Zegadłowicza. Stan tej ścieżki jest fatalnie i właśnie sarkastycznie napisał do nas pan Michał, a potem lamenty, czemu ci wstrętni kolarze wolą jechać jezdnią. No nie powinni jechać jezdnią, jeżeli jest ścieżka rowerowa, a jeżeli ścieżka rowerowa tak wygląda, to powinna być naprawiona. Zwrócimy się w tej sprawie do Andrzeja Kusa i do Zakładu Usług Komunalnych, żeby ta ścieżka została naprawiona. Zresztą stan tej ścieżki ulega pogorszeniu co jakiś czas, zwłaszcza po opadach deszczu. Wynika to widać z tego, że niewłaściwie została przygotowana podbudowa oraz odwodnienie tej drogi dla rowerów. A teraz miła chwila, chwila podziękowań. Kilka dni temu napisała do nas pani Zofia. Krzysztof Kukliński zajął się tą sprawą. Pani Zofia poprosiła, żeby zorganizować urodziny dla trzylatki, której mama leży w szpitalu rehabilitacyjnym w tym miejscu, gdzie kiedyś mieścił się szpital miejski. Chodzi o szpital rehabilitacyjny świętego Karola Boromeusza. Mama tej trzyletniej dziewczynki jest po udarze. No i dziewczynka przychodzi do mamy, bardzo jej smutno, że nie może się z mamą pobawić, że mama jest w takim stanie, że nie może się dzieckiem opiekować. I pani Zofia zaproponowała, żeby tej dziewczynce zorganizować w szpitalu, bo dziewczynka bardzo często jest przy mamie urodziny. No i dzięki naszemu apelowi na naszej antenie to się udało. Jak napisała pani Zofia, panie Krzysztofie, do Krzysztofa Kuklińskiego, chcę serdecznie podziękować, gdyż to za pana pośrednictwem nadano maila odnośnie urodzin Julki, której mama Kamila jest w szpitalu rehabilitacyjnym świętego Boromeusza w Szczecinie. No i doszło do imprezy, tak jak powiedziałem, i tutaj szczególne podziękowania następującym osobom, które urządziły dziecku urodziny. Julka była bardzo zadowolona. Są to Krzysztof Kaczęba, dyrektor Fundacji Talent Promocja Sport Stargard, oraz Magdalena Gronostaj, serdeczna osoba. Fundacja ufundowała prezent i zorganizowała przyjęcie. Podziękowania także dla firmy Asprot, która przekazała wielki tort, którym poczęstowano cały oddział rehabilitacji. No i podziękowania także panu prezesowi Dariuszowi Bieleckiemu oraz paniom Iwonie Przystupce i pani Izabeli Siarkiewicz. Także podziękowania dla pana Marka Karpowicza, menadżera hotelu Dana, za użyczenie lodówki i pani ordynator, to już szpital, Małgorzacie Pietrewicz i pani Małgorzacie Skorodyńskiej oddziałowej. Cieszymy się, pani Zofio, że impreza dla Julki się udała. Każda radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci, napisała pani Zofia. Dziękuję Ewie Bieniek za pomoc logistyczną i wszystkim osobom dziękuję. Zofia Sołtysik ze Świnoujścia. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, że udało się zorganizować tę imprezę. To jest czas reakcji, jest 12:12. Wśród komentarzy, jakie przede mną, również wśród tych telefonicznych, przebija temat os, o których było w naszej audycji. Gościliśmy specjalistów od osiego problemu. Posłuchajmy.
Dzień dobry, nazywam się Robert, dzwonię do państwa z Pustkowa. Jest bardzo duży problem z osami. Pozdrawiam.
No właśnie, sierpień to taki okres, kiedy osy już te małe, które najpierw w ich gniazdach się wychowywały, już wylatują na żer. Oprócz tych dużych są właśnie te młode osy. Stąd problem z tą plagą. Należy to zgłaszać administratorom terenu, no i także władzom gminy. W przypadku Pustkowa jest to gmina Rewal. Ale tak to już jest, że tych os zawsze w sierpniu jest więcej. Chodzi o to, by nie przekraczać pewnej dopuszczalnej i rozsądnej ilości tych owadów. Teraz a propos rzeczników, którzy goszczą na naszej antenie, czasem otrzymujemy telefony, w których słuchacze proszą nas o to, żeby nie przerywać naszym gościom, ale czy to się tyczy rzeczników prasowych? No właśnie.
Dzień dobry, Radosław Szczecin. Cieszę się, że skracacie wypowiedzi rzeczników prasowych różnych instytucji, gdyż często jest tak, że rozmawiają jak politycy. Krążą dookoła tematu, wielkie monologi tworzą, a nic treści w tych wywodach nie ma. Także cieszę się, że ta audycja jest tak prowadzona i uważam, że powinna być nawet ostrzej prowadzona, żeby odpowiadali po prostu w krótkich żołnierskich słowach. Czas reakcji jest krótki, więc my też oczekujemy krótkich i rzeczowych, treściwych odpowiedzi. Dziękuję.
Nie krótki, nie długi, lecz w sam raz. Ja przypomnę, że kilka lat temu, już dobrych kilka lat temu, czas reakcji miał około 40 minut, a nawet mniej, więc audycja jest i tak długaśna, chociaż mamy wiele telefonów, że o wiele za krótka. A teraz przesiądźmy się na chwilę do nocnego autobusu. No cóż, mieliśmy skargi, że te nocne autobusy nie zatrzymują się na przystankach. Akurat ta jedna konkretna skarga nie potwierdziła się, bo z monitoringu wynikało, że pasażerowie stojący na przystanku nie machali ręką, a takie są zasady, że należy machać ręką, żeby ten autobus się w nocy na przystanku zatrzymał. Ale mieliśmy też skargi co do ich stanu, tego, że nie przyjeżdżają te nocne autobusy, a tutaj inny problem.
Moje imię Marek, dzwonię ze Szczecina. Chciałbym poruszyć temat autobusów nocnych, które wracają przykładowo o godzinie 24 do domu, 5.31. Powiem tak szczerze, że nie dał rady wysiedzieć. Powiem tak, pełno murzyzy z alkoholem. Czy nie ma jakiegoś sposobu na to, żeby to jakoś załagodzić, żeby po prostu była możliwość jeździć tymi autobusami w nocy, bo ponieważ jest to po prostu dramat. Wsiadając do autobusu, człowiek się czuje niebezpieczny. Albo oberwie butelką, albo oberwie za przeproszeniem od kogoś. Dziękuję, pozdrawiam.
Wydawałoby się, że rozwiązanie jest oczywiste i proste. Kierowca jako gospodarz tego, mówiąc kolokwialnie, terenu, jakim jest autobus nocny, powinien w przypadku, gdy widzi pasażerów spożywających alkohol właśnie w autobusie, zawiadomić policję czy też dyspozytora, który przysłałby radiowóz policji. Ale sprawa z naszego doświadczenia wynika nie jest wcale taka prosta, bo kierowcy obawiają się tych pasażerów i ich zemsty. No i koło się zamyka, ale trzeba to jakoś przerwać i trzeba coś z tym zrobić. Może firmę ochroniarską wynająć, rosłych ochroniarzy, którzy będą jeździli w tych autobusach, żeby zwykli użytkownicy autobusów nocnych nie musieli się obawiać o swoje bezpieczeństwo. Czekam na opinię słuchaczy w tej sprawie. 510 37 32 to czujny i do studia 510 37 i 36. Teraz wybieg dla psów u zbiegu ulic Poronińskiej i Krakowskiej. Na terenie parku ma powstać wybieg dla psów. Wielu mieszkańców okolicznych budynków jest temu przeciwna, ale są też głosy za, bo może rzeczywiście lepiej, żeby ten wybieg dla psów był na terenie parku i w jedno miejsce, gdzie te psy mogą się wyhasać, mogą załatwić swoje potrzeby, niż żeby cały park był upstrzony psimi odchodami, jak to niestety u nas bywa. Posłuchajmy komentarzy.
Dzień dobry, Ajcie. Ta dyskusja na temat wybiegu dla psów to troszeczkę jest nieporozumienie z tego względu, że w tej chwili wybieg dla psów i państwo, mieszkańcy obok, mieszkający, mają na terenie całego parku, a zamysłem jest to, żeby był wydzielony teren do użytku dla psów. Także myślę, że dla tych państwa, którzy tam mieszkają, powinno być lepsze, żeby psy załatwiały się tylko w jednym miejscu, a nie na terenie całego parku. Dziękuję.
Witam serdecznie, stało słuchać. Koło mnie też jest wybieg zrobiony, elegancki, z różnymi przeszkodami dla piesków, biegają sobie. I proszę sobie wyobrazić, że na tym terenie nie znajdziecie ani jednej kupy psiej. A to dlatego, że po prostu mieszkańcy, którzy wyprowadzają psy, dbają o ten teren. A popatrzcie, co się dzieje, jak nie ma czegoś takiego. Wszystkie chodniki, mina za miną. Chcecie tego mieć na ulicach? Pozwólcie wybudować. Ludzie będą wyprowadzać te psy. Tam będą zbierać się te wszystkie nieczystości. Są śmietniki, są torebki. Nie ma problemu. Dlaczego wy na te psy tak narzekacie? Pozdrawiam serdecznie.
Ludzie chcą mieć wybieg, to niech mają. Większość chce mieć. Gdzie te psy mają chodzić? Po centrum? Na torowisku? Dziękuję, pozdrawiam.
To nie wszystkie komentarze, pozostał jeszcze jeden, ale on dotyczy bardziej tego, czy rady osiedli reprezentują mieszkańców. No właśnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę niską frekwencję w wyborach do rad osiedli, wynosi ona mniej niż 10%, a czasem nawet mniej niż 5%, no to właśnie należy się zastanowić. Na to zwraca uwagę nasz słuchacz i nie tylko na to.
Jak stały słuchać, w audycji padło takie zdanie z ust zaproszonego gościa. Tak zadecydowała Rada Osiedla, a Rada Osiedla jest przecież przedstawicielem mieszkańców. Być może Rady Osiedli są przedstawicielem mieszkańców w innych miastach. W Szczecinie na pewno nie. Wynika to z wadliwej ordynacji wyborczej do rad osiedli, jak również wynika to wadliwego sposobu głosowania na członków do rad osiedli, gdzie jeden wyborca może dokonywać aż 8 skreśleń. I z tego tytułu dochodzi do różnych patologii. I biorąc pod uwagę fakt, że frekwencja w wyborach do rad osiedli jest bardzo niska, wynosi bardzo często poniżej 10%, można z całą pewnością stwierdzić, że rady osiedli nie reprezentują mieszkańców Szczecina i mieszkańców danych osiedli. Dziękuję bardzo.
Tyle o radach osiedli, na razie przynajmniej, tyle o wybiegu dla psów u zbiegu ulic Poronińskiej i Krakowskiej. Mam nadzieję, że przekonaliśmy nieco mieszkańców nieprzekonanych do tego pomysłu. Będą mieli po prostu pozostałą część parku dla siebie i będzie to czystszy, zadbany teren. To jest czas reakcji, 12.20, teraz sprawa dotycząca policjantów. Wczoraj na naszej antenie gościliśmy przedstawicielkę Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Chodziło o sprawę, kiedy to w Nowogardzie brakowało policyjnych radiowozów, bo jedyny radiowóz obsługiwał, że się tak wyrażę, kurs do Izby Wytrzeźwień. No właśnie i w tej sprawie napisał do nas słuchacz, nawiązując do problemu braku policjantów w Nowogardzie w godzinach nocnych. To niestety problem ten dotyczy wszystkich miejscowości, w tym komend powiatowych. Pani oficer prasowa gimnastykowała się jak mogła, by nie powiedzieć o tym wprost, ale fakty są takie, że po prostu brakuje chętnych do służby z powodu niekonkurencyjnych w porównaniu do sektora prywatnego warunków płacowych i niewspółmiernych do nich wymagań. Mówiąc wprost, po prostu brakuje policjantów do realizacji zadań, a tych wprost przybywa. Pani oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie nie mogła powiedzieć, że policja ma ogromne braki kadrowe, bo zaprzeczałaby zapewnieniom pana ministra, że nic podobnego nie ma miejsca. To jeden z maili dotyczących policji i jeszcze dwa. One dotyczą także zakłócania ciszy nocnej i braku, zdaniem naszego słuchacza, interwencji policji, chociaż Anna Gębala na naszej antenie mówiła, że interwencja była i była ona interwencją skuteczną. W nawiązaniu do tematu zwracania uwagi na hałasy w mieszkaniu na podwórku przytoczę swój przykład. Młodzi ludzie w każdy weekend naprawiali pod oknami samochody, często z włączonymi silnikami. Po zwróceniu uwagi, a raczej wygłoszeniu prośby o to, aby takie naprawy wykonywali w innym miejscu, usłyszałam, że mogę się wyprowadzić. Minęło kilka tygodni i nic się nie zmieniło. Po powiadomieniu policji, zapewnieniu anonimowości przez policjanta przyjmującego zgłoszenie, jeden z tych weekendowych mechaników w ramach zemsty przychodził i dzwonił domofonem w porach nocnych, powołując się na znajomości w policji. Przyłapany na gorącym uczynku zapewnił mnie, że dalej będzie nas nękał. Nie odważyłabym się ponownie na interwencję policji. Na szczęście zakłócanie miru domowego ustało. Wydawałoby się, że w policji pracują profesjonaliści, a tu takie rady z ust pani rzecznik policji. Ja przypomnę, pani rzecznik radziła, żeby najpierw zwrócić uwagę, porozmawiać, no i dopiero w ostateczności telefonować właśnie na policję. I jeszcze, szanowny panie redaktorze, przysłuchiwałem się audycji Czas Reakcji tematowi jednego radiowozu w Nowogardzie i przypomniała mi się sytuacja, która wydarzyła się we wsi ościennej gminy Goleniów, 12 km od Goleniowa. Wieczorem w omawianej wsi grupa młodych mężczyzn prowadziła pijackie bójki, demolując niektóre ogrodzenia, rozbijając butelki o drogę i wrzucając na domowe posesje. Kiedy dodzwoniłem się na komisariat policji w Goleniowie, była godzina 21:30, od dyżurnego otrzymałem informację, że na ten czas mają tylko jeden radiowóz, który wyjechał na wezwanie do Osiny. Jak funkcjonariusze tam załatwią sprawę, dopiero mogą udać się na wezwanie do wsi, gdzie przebywałem u znajomych. Radiowóz przyjechał po 2 godzinach, a funkcjonariusze mówili, że dużo wezwań jest i musieli zawieźć pijanego, awanturującego się mężczyznę z Osiny do izby wytrzeźwień. Ale wtedy doszedłem do wniosku, że jakby ci mężczyźni kogoś bili, to z powodu braku szybkiej interwencji policji mogliby zabić i jeszcze uciec bez winy oraz kary i schwytania. Sytuacja miała miejsce 1,5 roku temu, ale bardzo mnie to oburzyło, że nie ma tej ochrony policji, której obywatele potrzebują i oczekują od państwa prawa. Nie może być tak, że będziemy wzywać patrol policji do groźnej sytuacji, a dyżurny będzie decydował, która sytuacja wymaga nagłej reakcji, a która ma czekać w kolejce i będzie wybierał między gorszym złem, a na przykład grabieżą z rozbojem czy biciem żony przez męża. To jest po prostu absurd. Tak napisał nasz słuchacz. No cóż, na pewno nigdy nie będzie tyle tych radiowozów i patroli, żeby wszystkie interwencje można było, mówiąc skrótowo, załatwić jednocześnie, ale rzeczywiście powinniśmy czuć się bezpieczni i powinniśmy szybko oczekiwać na skuteczną reakcję policji. Jak wiemy, najbardziej uciążliwe są te drobne przestępstwa dla nas obywateli. W skali państwa może nie, ale w skali obywateli tak, czyli właśnie dewastacje, drobne kradzieże, zakłócanie ciszy, zakłócanie miru domowego, to jest to, co nam najbardziej doskwiera i tu oczekujemy reakcji. Jest 12:25, jeszcze w tej sprawie jeden komentarz dotyczący Anny Gębali, jej występu na naszej antenie.
Dzień dobry, moje imię Andrzej. Przysłuchuję się tej audycji dotyczącej zwracania uwagi w sytuacji, kiedy ktoś tam się głośno zachowuje. Wypowiedź pani rzeczniczki jest co najmniej żenująca i skandaliczna. Miałem taką sytuację, w której zachowywali się bardzo głośno, no, mieszkańcy nawet i sąsiedzi, którzy przychodzili na imprezy na klatce schodowej. Zwróciliśmy uwagę, nic nie dało, zadzwoniliśmy na policję. Policja zastała tych gości, którzy się tam bawili na klatce schodowej bardzo głośno, przeszkadzali w zasadzie całej klatce schodowej. No, policja bez żenady zadzwoniła dzwonek, SUD prosiło w zasadzie nas na klatkę sodową i prosiło o wskazanie, którzy to się głośno zachowują, bo oni nie widzą tutaj problemu. Pomimo tego, że nie wskazaliśmy, tylko powiedzieliśmy, że rzeczywiście się tu głośno zachowują, następnego dnia oczywiście miałem wyrwane wszystkie lusterka w samochodzie, zgłosiliśmy na policję. No ale jak się można spodziewać, kraców nie znaleziono, nawet gdy były ślady krwi na samochodzie. Po prostu policja umorzyła sprawę. Dziękuję.
Dziękujemy. Tyle w tej sprawie. To jest czas reakcji. A przy naszym telefonie jest gość Mikołaj Kirpluk, właściciel firmy NTL M. Kirpluk, prezes Stowarzyszenia Liga Walki z Hałasem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie, postanowiłem do pana zatelefonować, ponieważ wysłuchaliśmy razem ze słuchaczami uwag, opinii Mateusza Grzyszczuka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących tego, że przy autostradzie A6 w okolicach osiedla nad Rudzianką nie ma ekranów, tak mówią mieszkańcy, i tych ekranów tam potrzeba. Posłuchajmy najpierw właśnie mieszkańca.
Mark z tej strony. Od jakiegoś czasu, blisko 2 lata, zapytania składamy i chcemy się dowiedzieć, co będzie z kurtyną dźwiękochłonną przy autostradzie, przy osiedlu Rudzianka. Dlatego, że obecnie ruch się wzmógł 2-3-krotnie, szum jest nie do wytrzymania wieczorem, rano, w nocy, a jakoś nikt się tym nie interesuje. Może te kilometry kurtyn, co są w lasach, przesunąć, zdemontować tam i zamontować tu. No sorry, ale lasy ochroniliście, zwierzęta ochroniliście, a ludzi zostawiliście?
I przypomnijmy jeszcze, co Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Szczecińskiego mówił na naszej antenie.
Ekrany akustyczne są stawiane tam, gdzie są przekroczone normy wynikające z przepisów prawa. Jest to 65 decybeli w czasie dnia i 56 decybeli w czasie nocnym dla zabudowy wielorodzinnej. I tam, gdzie są te normy przekroczone, tak wynika z naszych badań i też z analiz akustycznych, to takie zabezpieczenia są stosowane i tak też jest przy każdej nowo projektowanej drodze. Nie możemy, jeżeli nie ma do tego uzasadnienia, a tak naprawdę decyzji administracyjnej w przypadku istniejących dróg, stawiać ekranów akustycznych. Generalnie rzecz biorąc, przy drogach organem, który opracowuje program oddziaływania, program ochrony środowiska przed hałasem, jest Urząd Marszałkowski. Przygotowaliśmy w zasadzie już taką mapę akustyczną wszystkich dróg krajowych i te dane zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. No i to marszałek województwa będzie opracowywał program ochrony środowiska i ewentualnie z jakby wniosków tego opracowania może wynikać konieczność dostawienia ekranów.
No właśnie, z wniosków z takiego opracowania może wynikać konieczność dostawienia ekranów, ale nasz gość sprzed kilku dni, właśnie Mateusz Grzeszczuk, mówił również o tym, potwierdzając stwierdzenie prowadzącego Krzysztofa Kuklińskiego, że oczywiście można kierować, jako obywatele możemy kierować pisma do Generalnej Dyrekcji w tej sprawie, żeby taki ekran ustawić. Proszę powiedzieć, czy z pana doświadczenia to jest szybka i łatwa droga od takiego pisma, chociażby od grupy mieszkańców osiedla nad Rudzianką do Generalnej Dyrekcji od ustawienia tych ekranów?
Nie, to nie jest szybka droga, ale na wstępie chciałbym powiedzieć o czymś innym, o czym bardzo często zapominamy albo nie wiemy. Urzędnik powiedział prawdę, bo takie są przepisy administracyjne. Natomiast milczeniem jest pomijany fakt, że w 2012 roku zostały złagodzone przepisy ochrony przed hałasem w zakresie hałasu komunikacyjnego o 6 decybeli dla pory nocnej, bo było 50, poziom dopuszczalny, a obecnie jest 56. Poziom dopuszczalny 50 decybeli jest zalecany przez Międzynarodową Organizację Zdrowia WHO. I jednocześnie ta organizacja mówi, że poziomy powyżej 55 decybeli w nocy już w okresie długofalowym powodują negatywne skutki zdrowotne. Polskie przepisy obecnie pozwalają na negatywne skutki zdrowotne i tym samym nie projektuje się ekranów tam, gdzie one powinny być.
Czyli można powiedzieć, że zaoszczędzono pieniądze, które trzeba by wydać na te ekrany, zmieniając po prostu dopuszczalną normę tego hałasu nocnego. A jak wygląda w przypadku dnia? To 65 dB zostało utrzymane, czy też wtedy...
Nie, to też jest podwyższone z 60.
No właśnie, to jest już pierwsza kwestia. Teraz przejdźmy do tej takiej drogi, ścieżki urzędniczej, formalno-prawnej. Czy pan, w pana opinii grupa mieszkańców ma jakiekolwiek szanse? Bo mamy nie tylko kwestię osiedla nad Rudzianką w Szczecinie przy A6, ale także w Szczecinie na szosie polskiej również mieszkańcy, o czym sygnalizował i przypominał nam nasz słuchacz, domagają się takiego ekranu. Czy to jest prosta sprawa, czy wystarczy grupa podpisów, odpowiednie badania i w ciągu pół roku taki ekran może się pojawić?
Niestety nie, dlatego że to jest przede wszystkim kwestia finansowa, która za tym idzie. Oczywiście, jeżeli nie będą podejmowane przez mieszkańców żadne działania, to nie mają żadnych szans. Muszą podejmować takie działania i muszą również motywować odpowiednie władze o przekazanie odpowiednich środków. Dlatego, że ekrany są jednak kosztowną inwestycją.
No właśnie, powiedzmy o tych kosztach króciutko, panie prezesie. Jakie to są koszty? Zależnie oczywiście od materiału i tak dalej.
Od materiału i wysokości, no trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale to są tysiące złotych za metr bieżący ekranu.
I to raczej nie dwa, nie jeden tysiąc, tylko więcej, prawda?
To bardziej powyżej pięciu.
No właśnie, więc to pokazuje, jaki jest to problem. Mówi pan więc, że warto pisać, warto, żeby na zarządzających drogami czy gminami wywierać ten nacisk, ale sprawa wcale łatwa nie jest. Czy pan widzi ze swojej praktyki właśnie prezesa Stowarzyszenia Liga Walki z Hałasem, że problem hałasu jest w świadomości społecznej, ale nie tyle właściwie społecznej, co urzędniczej ważnym problemem, czy ze względu na brak pieniędzy jednak jest to spychane gdzieś na margines?
Raczej to drugie, dlatego że hałas jest nadal postrzegany jako coś, co nie zabija. Natomiast nikt nie myśli o długofalowym oddziaływaniu hałasu, że wpływa to ogólnie na zdrowie każdego człowieka, który jest narażony na ten hałas, a pośrednio na zdrowie całego społeczeństwa.
Tego nie widać. Można by to porównać, ten hałas, do czadu cichego zabójcy, prawda? Że też nie widać,
albo
efekt jest podobny. Przede mną mail od naszej słuchaczki, która po audycji, gdzie mówiliśmy właśnie o osiedlu nad Rudzianką, napisała tak: z uwagą przysłuchiwałem się audycji dotyczącej hałasu z autostrady A6. Jestem mieszkanką ulicy Świętochowskiego, czyli terenów zlokalizowanych po drugiej stronie autostrady A6, dzielnica Kijewko. My mieszkańcy tej lokalizacji również borykamy się z problemem hałasu. Nie znam przepisów i nie wiem, jak projektuje się ekrany, ale po ich zamontowaniu kilka lat temu hałas wydaje się, uwaga, jeszcze większy. Zaproszony do programu gość z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie posiadał wiedzy w tym zakresie. Może warto by zaprosić kogoś z Wydziału Ochrony Środowiska? Może dowiemy się czegoś więcej, bo z informacji przekazanych przez gościa wynika, iż badanie poziomu hałasu są sporządzane co 5 lat. Na mapach akustycznych udostępnianych na stronach Urzędu Miasta teren położony wzdłuż autostrady A6 na odcinku osiedle nad Rudzianką oraz Kijewko po obu stronach oznaczone jest poziomem hałasu 60-65 decybeli. Z tego by wynikało, panie prezesie, że jeżeli 60-65 decybeli, to ekranu nie trzeba ustawiać, jeżeli w dzień taki jest poziom hałasu, tak?
Według obecnych przepisów tak, ale głównie bym się koncentrował jednak na porze nocnej. Jeżeli chodzi natomiast o fakt zwiększenia, no to nie znam tej lokalizacji, ale jeżeli ekran nie był ekranem pochłaniającym dźwięk, tylko zastosowano tańsze płyty, które odbijają, i konfiguracja była taka, że ten ekran stoi po przeciwnej stronie drogi niż osiedle, to faktycznie, powodując odbicie od tego ekranu, hałas może się zwiększyć.
Czyli z tego wynika, że oprócz tych trudności administracyjnych i przede wszystkim braku pieniędzy, ważne jest to, żeby fachowa firma i specjaliści ustawiali taki ekran, żeby nie pogorszyć sprawy poprzez chociażby właśnie fakt, że niektóre materiały odbijają dźwięk i hałas może się jeszcze wzmóc.
Tak, no to jest tak jak z pieczeniem chleba czy lepieniem garnków. Od tysiącleci wiadomo, jak to się robi. Ale jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, to pierwszy raz na pewno mu nie wyjdzie.
No i jeszcze jeden słuchacz do nas przed chwilą zadzwonił i przekazał Sławkowi Orlikowi, producentowi audycji, pytanie. Mieszkam około kilometra od obwodnicy. Jak to się dzieje, że czasami ją słychać bardzo mocno, a czasami jakby jej nie było, niezależnie od pory dnia? Czy to kwestia na przykład wilgotności powietrza czy temperatury? Panie prezesie.
Wilgotność powietrza to najmniej. Natomiast oczywiście nie tyle sama temperatura, co jej gradient, czyli zmiana temperatury z wysokością oraz kierunek wiatru. Takie zjawiska atmosferyczne mogą sprzyjać albo tłumieniu, albo lepszej propagacji hałasu na dużych odległościach. To jest zawsze obserwowane, zwłaszcza w porze nocnej. Z daleka słychać drogę, linię kolejową.
Ciśnienie atmosferyczne też ma wpływ? Ciśnienie atmosferyczne?
Nie, ciśnienie nie. To są zmiany temperatury i kierunek wiatru. To, co wpływa na gęstość i utworzenie się warstw w atmosferze, które mogą przenosić dźwięk lub odbijać go.
Czy rzeczywiście jest tak, panie prezesie, że takie badania poziomu hałasu są i te mapy akustyczne co 5 lat aktualizowane? Czy to częściej? Czy są tutaj jakieś precyzyjne przepisy, regulacje?
Jeżeli chodzi o mapy akustyczne, to tak. Tylko że mapy akustyczne są robione obliczeniowo. Powinny być robione również pomiary. Takie pomiary monitoringowe realizują też wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska i można weryfikować ten poziom hałasu oczywiście znacznie częściej.
Czy badania poziomu hałasu są obowiązkowe? Na przykład mają takie obowiązki, nie wiem, zarządzający drogami, czy też gminy, które też zarządzają drogami? Jak to wygląda?
Zarządzający drogami, o ile mi wiadomo, mają taki obowiązek i są realizowane takie badania. Natomiast nie wiem, nie odpowiem na pytanie, czy taki obowiązek ciąży na gminach. Chyba nie.
Wróćmy jeszcze do kwestii właśnie obywateli, którzy chcą walczyć z hałasem, którzy chcieliby tych ekranów akustycznych. Ile może trwać taki proces decyzyjny od właśnie złożenia takiego pisma na przykład w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, czy też w gminie do realizacji takiego zadania?
Proszę pana, trudno mi odpowiedzieć, bo sam proces związany z potrzebą takiego ekranu może być szybki, ale z uzyskaniem finansowania następnie wszelkich projektów budowlanych, bo trzeba też zwrócić uwagę, że nie w każdym miejscu ekran w ogóle może być postawiony. W sytuacji autostrady, która jest na pasie wydzielonym, jest to dużo prostsze, ale też są sytuacje konstrukcyjne, że jeżeli ekran nie był przewidziany, to może po prostu brakować miejsca na postawienie tego ekranu i to się robi już bardzo poważna inwestycja.
Przypomnijmy, pan prezes o tym wspominał, że od około 70 dB rozpoczynają się w organizmie niekorzystne zmiany wegetatywne. Dźwięk powyżej 75 dB może powodować m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy.
Poprawka. Długoterminowe oddziaływanie dźwięku powyżej 55 dB w nocy. 55.
No i bo oczywiście dźwięk o natężeniu 90 dB może już powodować osłabienie i ubytek słuchu. I przypomnijmy, że ruch uliczny generuje około 90 dB w naszych miastach. Proszę powiedzieć na zakończenie naszej rozmowy, jakie cele stawia sobie Liga Walki z Hałasem? No chciałoby się odpowiedzieć walkę z hałasem, ale w jaki sposób?
Proszę pana, niestety stowarzyszenie obecnie działa w formie szczątkowej. Jakoś nie ma chętnych do działalności społecznej i obecnie ograniczamy się w zasadzie do działalności informacyjnej. Jeżeli ktoś się z nami kontaktuje, też nie zawsze to wychodzi, bo aktywistów zostało dosłownie kilku.
Czy na przykład mieszkańcy Szczecina, którzy chcieliby pana wsparcia w staraniach o ekran i właśnie Ligi Walki z Hałasem, mogą się do pana zwracać?
Możemy użyczyć im szyldu organizacji, ale muszą działać sami. Mogą założyć koło ligi, możemy im w tym pomóc.
I mogą liczyć na merytoryczne wsparcie pana prezesa i jeszcze tych szczątkowych osób, które działają w stowarzyszeniu.
Tak.
Dziękuję za rozmowę. Prezes Stowarzyszenia Ligi Walki z Hałasem, właściciel firmy NTL M. Kirpluk, Mikołaj Kirpluk, był naszym gościem słuchaczy. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
To jest czas reakcji na temat Stowarzyszenia Ligi Walki z Hałasem. Informacje można znaleźć w internecie. Tak więc wiemy, że nie jest łatwo. Z jednej strony wysokie ceny metra bieżącego ekranu. Z drugiej strony kwestia tego, żeby fachowo dobrać tworzywo, z którego ekran jest zbudowany. Trzecia kwestia to ta, że nie wszędzie te ekrany można postawić. Wielu architektów sprzeciwia się temu. No i jeszcze czwarta kwestia, właśnie jeszcze raz można o tym powiedzieć, kwestia pieniędzy, cena. No i te podniesione progi z 50 dB do 56 dla hałasu nocnego, jeżeli chodzi o te miejsca, gdzie te ekrany trzeba postawić. Tyle w tej sprawie, a teraz zmieniamy temat. Najpierw zapraszam na naszą stronę internetową. Tam informacja o tym, że zaginęła kotka, która nazywa się Psota. Wszelkie informacje na naszej stronie internetowej. Może ktoś widział. Ona zaginęła przy ulicy Pocztowej w Szczecinie. Ale teraz będziemy rozmawiać niestety nie o ludziach, którzy szukają swoich zwierzaków, którzy nie z własnej woli, poprzez jakieś niedopatrzenie je utracili, tylko o takich, którzy się tych zwierząt pozbywają, szczególnie niestety w sezonie letnim. Przy naszym telefonie jest pani dr Magdalena Kosmowska, lekarz weterynarii, schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy możemy ze smutkiem stwierdzić, że widzimy i państwo to widzą w schronisku, że jest sezon letni, że tych takich porzuceń zwierząt jest więcej?
Niestety tak. O tym nie mówią bezpośrednio osoby, które przyprowadzają takie zwierzaki, tylko mówią nasze statystyki, bo nie tylko dotyczy to takich porzuceń bezpośrednich pod schroniskiem, ale także tak zwanego puszczania w miasto. My to tak określamy, ten niebezpieczny proceder. I faktycznie w trakcie wakacji, w sezonie letnim obserwujemy, że liczba piesków, zwłaszcza psów, to dotyczy, rośnie. W czerwcu było to około 25% więcej. Jeszcze sierpień się nie skończył, więc nie mamy dokładnych statystyk, ale mam tutaj przygotowane liczby i one mówią same za siebie.
No właśnie, to przedstawmy te liczby.
No na przykład ostatni tydzień między 6 a 12 sierpnia do schroniska trafiło 35 psów, a odbiór właścicieli to była liczba 14 piesków. Także cała reszta podejrzewam, że nie zostanie odebrana i będzie tutaj czekała na nowe domy.
Co mówią osoby, które przychodzą do państwa i zrzekają się tych zwierząt? Nie zapytam, co mówią osoby, które przywiązują do państwa płotu zwierzaka, no bo one nic nie mówią.
Tak, tak, one nic nie mówią. Czasem pozostawiają tylko liścik. Przede wszystkim osoby, które tutaj przychodzą do schroniska z pieskiem, to jest, można je podzielić na kilka jakby tutaj grup, bo są to osoby, które adoptowały pieska od nas ze schroniska i po jakimś czasie go oddają z różnych powodów. Trudno nam jest też powiedzieć, czy one mówią prawdę, czy nie. Ale te pieski bez problemu przyjmujemy, ponieważ to są nasi tutaj podopieczni i no chcemy, żeby były bezpieczne i żeby w razie czego nic im się nie stało. Następna grupa to jest właśnie taka grupa, która ma kilka powodów, czyli a to alergia dziecka, nagle mam prom, wyjeżdżam za granicę, nikt się nie może zająć, nie mam rodziny. I to wiemy już, że takie osoby kłamią, ponieważ tych powodów oddania jest bardzo dużo. I no niemożliwe, żeby aż tyle się złożyło, prawda? Także to jest chyba taka najbardziej przykra, bo wolałabym usłyszeć prawdę i jakoś się do niej, prawda, ustosunkować niż takie podłe kłamstwa. No i są też osoby, które zrzekają się już nie mają wyboru. Dotyczy to osób, które są chore, które nie mogą stanowić opieki już nad zwierzętami lub no, rodzina osób zmarłych.
To są takie życiowe
tak, sprawy.
Warto jednak podkreślić, że już oczywiście nie jest to w porządku, ale lepsze jest przywiązanie psa do płotu schroniska, czy przyprowadzenie tego psa do schroniska i powiedzenie otwarcie, że się go nie chce, niż porzucanie go w lesie czy na terenie miasta, gdzie takiemu zwierzakowi grozi wiele niebezpieczeństw.
Ja nie potrafię jakby przejść obok tego obłędnie, to jest podłość już naprawdę, to już nawet ciężko nam nazwać, bo nie wiem, czy to jest brak odwagi cywilnej, czy po prostu taka znieczulica totalna, trudno mi jest powiedzieć. Dla nas to są zawsze przykre sytuacje. Mamy takie sytuacje, gdzie te po prostu zwierzaki przyjeżdżają z wypadku, bo przerażone biegają po ulicy, biegają pod samochody i przyjeżdżają dobrze, jak właśnie przeżyją taki wypadek.
Jest z nami pani Małgorzata. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam pytanie do pani. Czy jest możliwość odpłatnego hotelowania czasowo zwierzątka, jeżeli z jakichś przyczyn tydzień czy dwa nie można się zwierzęciem zająć?
Dziękujemy za to pytanie. Pozdrawiamy. Pani doktor, czy jest taka możliwość w schronisku dla zwierząt?
W schronisku nie ma takiej możliwości, ale schronisko współpracuje. Jesteśmy z racji tego, że mamy kontakt z wieloma osobami, mamy też namiary na hotele dla zwierząt, domowe, większe, mniejsze, w Szczecinie, poza Szczecinem.
Tak, nawet w internecie można pani doktor znaleźć takie informacje, więc namawiamy naszą słuchaczkę, żeby po prostu wpisała w internet.
Ja myślę, że schronisko to nie jest do końca tak, dobry pomysł. Mimo tego, że liczba zwierząt prawda, w porównaniu z latami ubiegłymi może się wydawać niska, to trzeba pamiętać, że w schronisku jednak panuje permanentny stres i hałas. I te zwierzątka, ja myślę, że to nie jest najlepsze miejsce.
Nie jest
zmuszone
to dobre miejsce.
Przebywania.
Kiedyś lata temu był hotel rzeczywiście w schronisku dla bezdomnych zwierząt, ale to było ho, ho, ho albo jeszcze dawniej.
Mówię, myślę, że są takie sympatyczniejsze warunki, bardziej kameralne, po prostu w mniejszych takich hotelikach, które prowadzą nawet studenci czy miłośnicy zwierząt.
Oczywiście.
Tak po prostu.
Najlepiej wiadomo byłoby, gdyby psem czy kotem zajął się ktoś z naszych bliskich, kto go zna
tak
dalej, ale jeżeli nie można, to jest ten hotel i jest ta możliwość. Często jest zjawisko porzucania takich wyrośniętych szczeniaków, kiedy one przestają już być szczeniakami, takimi rozkosznymi kuleczkami. Czy to się nadal niestety zdarza i powtarza?
Tak, to się powtarza. To są, my tłumaczymy, wydając szczenięta, że mogą to być zwierzęta większe, prawda, że to mogą być szczeniaczki, które urosną dość duże. Nie potrafimy oczywiście określić tego tak na 100%, jaki on tam będzie w centymetrach, ale uprzedzamy. Wtedy słyszymy, że dobrze, przecież my nie oddamy, bo my już go kochamy. No i nagle taki szczeniak rośnie i jest zbyt duży do mieszkania, więc takie słyszymy powody oddania. Słyszymy też powody, że ojej, przecież on nic nie umie, ciągle sika w domu, ciągle nam za przeproszeniem oddaje kubkę i my sobie z tym nie radzimy. Albo lata za dzieciakami. No, wiecie państwo, no to są takie powody, które już
świadczy o niedojrzałości tych osób, które to zwierzę wzięło, bo to jest kwestia wychowania, to jest kwestia zakupu odpowiednich książek, bo psa, kota trzeba po prostu pewnych rzeczy nauczyć. Jest z nami kolejna słuchaczka, pani Paulina.
Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że problem porzucanych zwierząt to nie jest tylko problem psów i kotów. Ludzie porzucają także inne zwierzęta, takie jak króliki, świnki morskie, szczury, chomiki. Teraz w sezonie letnim to jest po prostu plaga. Ja prowadzę razem z koleżankami stronę adopcyjną na Facebooku Króliki do Adopcji Szczecin i okolice i my do sierpnia mieliśmy do nas trafiających pod opieką. Mieliśmy 6 królików znalezionych w różnych częściach miasta, w różnym stanie zdrowia, więc to nie były na przykład zdrowe zwierzęta, tylko zwierzęta do ostrego leczenia. I to nie są choroby, które się pojawiły u królika w ciągu tygodnia, tylko wiele, wiele, wiele tygodni, więc ludzie nie dość, że nie dbają, przerastają ich koszty leczenia i zamiast szukać pomocy wcześniej, to na czas wakacji po prostu takiemu królikowi kopa za drzwi i radź sobie sam, bo przecież królik sobie poradzi na podwórku, co jest bardzo mylne, bo tak nie będzie. Królik sobie nie poradzi w środowisku naturalnym, to jest zwierzę domowe, jest zbyt dużo drapieżników.
Jest to skazywanie królika na śmierć. Pani Paulino, bardzo dziękuję, to jest przerażające, co pani mówi. Ja przypomnę, naszym gościem jest Magdalena Kosmowska, lekarz weterynarii, schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Pani doktor, właśnie porozmawiajmy o tych konsekwencjach porzucenia. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie do schroniska, powie otwarcie, że nie może mieć tego psa czy kota, okej. Okay. Ale jeżeli ktoś przywiązuje na przykład do płotu, albo ten pies uda się udowodnić, że został porzucony w środku miasta, czy są jakieś konsekwencje prawne, karne dla takiej osoby, która porzuca zwierzaka?
Wszystkie próby zgłoszenia takich sytuacji no niestety kończyły się umorzeniem tutaj ze strony prokuratury i mimo, że udostępniane były nagrania w moment...
To znaczy tak, macie państwo monitoring, prawda? Jest
tak,
ktoś,
mamy,
kto
tak,
przywiązuje
mamy,
psa
mamy,
do waszego płotu, tak, wy ustalacie personalia tej osoby, a prokuratura stwierdza, że co? Że to było dostarczenie do schroniska, tak? Rozumiem.
No w odpowiedzi, ja nie czytałam dokładnie tego pisma, ale wiem to z przekazów pani kierownik, że odpowiedź była taka, że porzucenie na terenie schroniska nie jest porzuceniem. Ponieważ pracują tu osoby kompetentne do tego, aby się tym psem zająć. To jest to, jest to bzdura, bo co ma powiedzieć piesek z nowotworem śledziony wielkości głowy dziecka przywiązany w lipcu do bramy schroniska. Ja mogłam go już tylko poddać eutanazji, tak? Także to jest po prostu dziadostwo. To już inaczej tego się nie da.
Pani doktor, musimy kończyć naszą rozmowę. Dziękuję. Magdalena Kosmowska, lekarz weterynarii, schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Apelujemy do wszystkich, zanim zdecydujecie się na zwierzaka, pomyślcie o tym, że jest to odpowiedzialność i jest to po prostu wyzwanie. Jeżeli nie znamy się na zwierzętach, jeżeli nie mamy o nich bladego pojęcia, nie bierzmy żadnych zwierząt. Chyba, że chcemy się nauczyć, chyba, że kupimy książki, zapytamy znajomych. I na koniec jeszcze dobra informacja. Psota kotka z ulicy Pocztowej znalazła się, trafiła z powrotem do właścicieli. Bardzo się z tego cieszymy. Tyle w dzisiejszym czasie reakcji. Zapraszamy na poniedziałek po 12:00. Do usłyszenia.